Czy rozpoczyna pan tą książką nowy cykl o nowym bohaterze?
Tego jeszcze nie wiem. W moim zamierzeniu miał być to rasowy, klimatyczny kryminał, noir, taki w kostiumie z epoki. I chciałem po pierwsze napisać książkę dla wymagających czytelników, opartą na wyrafinowanej intrydze kryminalnej, ale dobrze osadzonej w ówczesnych realiach. Ja w poprzedniej serii z Radcą Abelem i Wachmistrzem Kukulką opisałem w 7 tomach drugie wolne miasto Gdańsk. A teraz przyszedł mi do głowy taki szalony pomysł, żeby sięgnąć głębiej i opisać pierwsze wolne miasto Gdańsk, czyli miasto będące pod kuratelą Napoleona w 1807 roku. I zimą tego roku w mieście dochodzi do serii makabrycznych morderstw. To jest intryga kryminalna, ale w tle jest to też opowieść na przykład o miłości kobiety i mężczyzny, dwóch rozbitków w takim strasznym świecie, o miłości ojca do syna, o alienacji, o utracie dawnego świata, który na oczach mojego bohatera idzie w ruinę, a to, co się rodzi, jest dopiero bezkształtne i nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Tak więc ta książka ma wiele wymiarów i wiele poziomów, ale przede wszystkim ma być takim intrygującym, wciągającym czytadłem, dobrze osadzonym w realiach epoki.
O tej epoce za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale jednak chciałabym do Hamilcara Sterlinga wrócić, dlatego że jest to taka postać niebanalna, bardzo przekraczająca swoje czasy. Człowiek, który konstruuje wynalazek. Tutaj w Gdańsku zaczynamy być prekursorem badania prawdy.
Taki był pomysł na tą postać, bo dla pisarza nie jest łatwo wymyślić, wykreować zupełnie nowego bohatera, zwłaszcza jeśli wcześniejsi, tacy na przykład jak Abel, czy Kukulka, czy Berg, odnieśli jakiś tam sukces. Tym razem miałem na uwadze młodego człowieka, taki produkt epoki oświeceniowej, pasjonata nauki, człowieka głęboko wierzącego, że to będzie wiek rozumu i logiki. I to, co się staje, konfrontuje go z bardzo okrutnym światem. Ten młody człowiek, który do tej pory zajmował się głównie propagowaniem mesmeryzmu, ezoteryzmu, hipnozy, zbudował pierwszą w Gdańsku machinę do wykrywania kłamstwa, aerograf, musi te wynalazki wykorzystać nie w służbie ludzkości, tylko żeby pomóc Francuzom odnaleźć morderców. Wydaje mi się, że w takim wymyśleniu bohatera jest pewien smaczek, który czytelnicy docenią. Zwłaszcza, że ten Hamilcar Sterling, gdańszczanin z dziada pradziada, Polak.
Mimo takiego nazwiska i imienia.
Sceptyczny zresztą wobec Napoleona, on jest wielkim admiratorem Gdańska jako takiego miasta. To miasto jest jego ojczyzną. W tym pobrzękuje moja własna autorska fascynacja Gdańskiem, bo ja nigdy nie ukrywałem, że Gdańsk był dla mnie, jak to wielokrotnie mówiłem, swoistą ziemią obiecaną i wielu moich bohaterów do Gdańska wraca lub się z niego wywodzi.
W zasadzie wyjął mi pan pytanie z ust, bo było kolejne. Czy pan się czuje gdańszczaninem, ponieważ ta miłość do Gdańska już w tak wielu książkach u pana jest, ale tutaj mamy początek XIX wieku, czyli też taką, powiedzmy, literacko niezagospodarowaną epokę. Tu bój toczą Prusacy, toczą Francuzi. A pan Hamilcara Sterlinga czyni po prostu gdańszczaninem polskiego pochodzenia.
Tak, no to mnie najbardziej pociągało do tego tematu, do tego projektu, jak się dzisiaj ładnie mówi, literackiego, żeby opisać Gdańsk mało znany, bo niewiele jest źródeł pisanych, niewielka jest wiedza o pierwszym wolnym mieście Gdańsku.
Niektórzy nawet nie wiedzą, że było.
Że było, a był to ciekawy twór istniejący aż do 1813 roku. I pomyślałem sobie, że napisanie takiej książki, której zajmująca, pełna emocji, intryga spotka się z prawdziwymi zdarzeniami, bo tam jest też walka szpiegów, sprzeczne interesy mocarstw. Przecież trzeba pamiętać, a my gdańszczanie, mówię my, bo ja się czuję trochę gdańszczaninem, mieszkam w Warszawie, ale też mieszkałem w Gdańsku i niedługo tu zawitam na dłużej. Więc dla gdańszczan taka wiedza o tym, co działo się kiedyś, jest też przedłużeniem własnej tożsamości. Miłość do miasta nie polega tylko na tym, żeby podziwiać pięknie odrestaurowane kamienice, ale żeby wiedzieć, jak złożone i niezwykłe były dzieje Gdańska.
Właśnie to pierwsze wolne miasto Gdańsk, które tak piękne pan odmalowuje w tej książce, to jest rzeczywiście bardzo duży konflikt interesów i pokazuje pan różne pragnienia, jakie mieli ludzie. Francuzi, bo chcieli ograbić, Prusacy, bo chcieli tutaj na nowo być, a gdańszczanie często chcieli dalej współpracę z Rzeczpospolitą, bo to było lukratywne zajęcie dla nich. Więc pokazuje pan tą skomplikowaną cechę tego początku XIX wieku w Gdańsku.
Tak właśnie było. Gdańsk był areną bardzo sprzecznych walk interesów. Francuzi uczynili z Gdańska Gibraltar Wschodu, jak powiedział Napoleon, bo nie byli pewni intencji Rosji i rzeczywiście skończyło się to potem wielką wojną. Prusacy, którzy ledwo 14 lat wcześniej, po drugim zaborze, zajęli Gdańsk, chcieli Gdańsk odzyskać i chcieli unieważnić tą aneksję napoleońską. Polacy z kolei wiązali z Napoleonem wielkie nadzieje, myśląc, że Księstwo Warszawskie i Gdańsk będą zaczynem wskrzeszenia Rzeczpospolitej. A sami gdańszczanie jako tacy, mimo że mówili po niemiecku w większości lub po flamandzku, niderlandzku, oni tęsknili za kuratelą Rzeczpospolitej, bo Gdańsk najbardziej się bogacił i najlepiej się rozwijał wtedy, kiedy był pod taką łaskawą kuratelą polskich królów. Oni wiedzieli, że wraz z nadejściem Prus zaczną się rygory fiskalne, militaryzm, pobory do armii. I tak też się stało. Mało kto pamięta, ja w tej książce to przywołuję, że zajęcie Gdańska przez Prusy nie odbyło się bez jednego strzału. Doszło do walk ulicznych, zdobyto pruski sztandar, obnoszono go na ulicach. Gdańsk przyjął aneksję pruską niechętnie. Przywołuję w tej książce, sobie też poczytuję za taki mały honor, na przykład spisek Bartoldiego, taką grupę młodych gdańszczan, którzy próbowali wywołać powstanie w Gdańsku, po to, żeby kierując się ideami wielkiej rewolucji francuskiej, zrzucić jarzmo pruskie i wrócić do tego, co było, czyli do tej łaskawej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Gdańsk naprawdę miał się dobrze za polskich królów i trzeba pamiętać, że pod władzą polskich monarchów pozostawał 500 lat, dużo dłużej niż pod zwierzchnictwem Niemiec czy Prus.
Wrócę jeszcze do wątku kryminalnego. W tej książce pozwala nam pan śledzić zagadkę zabójstw francuskich żołnierzy, którzy w dosyć okrutny sposób są okaleczani po śmierci. W sposób symboliczny chcieli po prostu uciszyć Francuzów, na przykład pozbawiając ich języków.
No tak, no, trzeba pamiętać, że rozmawiamy przede wszystkim o czarnym jak smoła kryminale. To, co mówimy o pewnej otoczce historycznej, jest dodatkową wartością książki. Ale mnie, jak autorowi, zależy najbardziej na tym, żeby ludzie czytali tę książkę z wypiekami na twarzy, wertując niecierpliwie kartka po kartce. I rzeczywiście tak jest, że to jest intryga oparta na zdarzeniu takim, że seryjnie giną mordowani w okrutny sposób francuscy oficerowie, zawsze w niedzielę i każda z tych ofiar jest okaleczana w inny sposób, pozbawiana innej części twarzy. I to Francuzom utrudnia bardzo sprawę, to znaczy nie wiedzą, czy w tym jest jakaś symbolika religijna, czy to jest taki okrutny akt pruskiej irredenty i pruskich powstańców, czy może jest to zemsta masonów, z którymi też im nie było po drodze, już nie mówiąc o przemytnikach, bo wraz z nastaniem wielkiej blokady kontynentalnej przemyt w porcie gdańskim, który kwitł także za Rzeczpospolitej, zamarł. Więc muszą sięgnąć po pomoc kogoś z środka, kogoś, kto zna miejscowe realia, który zna Gdańsk jak własną kieszeń i jest stamtąd. I wtedy się pojawia na scenie nasz bohater Hamilkar Sterni, który wespół z francuskim agentem Wiktorem przedziera się przez te zasieki kłamstwa, podstępu, półprawd po to, żeby dojść prawdy, a zaręczam, że mało kto domyśli się finału i rozwiązania tej zagadki, bo bardzo o to dbałem, żeby się tak właśnie zaskakująco stało.
Nie będziemy zdradzać, ale zdradźmy, że ta tytułowa hipnoza z tym głównym bohaterem ma dużo wspólnego, ponieważ posługuje się niekonwencjonalnymi metodami odkrywania prawdy o tych zabójstwach.
Tak, no to jest cała siła Hamilkara Sterlinga i po to też Francuzi po niego sięgają, szantażując go pod wymyślonym zarzutem, uwięzili jego ojca i stawiają go przed trudnym wyborem. Albo im pomoże, albo ojciec zginie w więzieniu. I Hamilkar Sterling musi sięgnąć właśnie do tych nietypowych, niesztampowych metod, do hipnozy, do aerografu, po to, żeby dociec prawdy. Na tym też, myślę, polega pewna świeżość fabularna tej książki. Nie jako autora ten research do napisania hipnozy interesował i bawił. Tak musi być, żeby książka była porządna. Ja z zainteresowaniem czytałem o mesmeryzmie, o pierwszych seansach, które rzeczywiście odbywały się wtedy w Gdańsku, w Paryżu, w Petersburgu. Nie wszystko w tej książce jest oparte na jakichś podstawach naukowych, ale proszę pamiętać, że to jest zaproszenie moje w głąb mojej autorskiej wyobraźni. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że chciałbym, żeby gdańszczanie i nie tylko oni zamknęli oczy, jak przeczytają tą książkę, żeby usłyszeli ten wielobarwny gwar na ulicach, żeby usłyszeli skrzypienie tych dźwigów portowych, żeby poczuli ten odór bijący z gdańskich uliczek, na przykład z ulicy Lawendowej, nazwanej tak prześmiewczo przez samych gdańszczan, bo tam suchnęło niemożebnie. I żeby się przenieśli do tego świata, którego już nie ma, bo na tym dla mnie polega magia literatury, że ona jest takim wehikułem, który nas przenosi w dawne czasy i uruchamia wyobraźnię.
Czuje się pan gdańszczaninem. Które miejsca pan najbardziej lubi w Gdańsku?
No, bardzo lubię Starą Oliwę. Najchętniej tam spędzam czas, a Park Oliwski uważam za wspaniały, zresztą występuje w moich książkach. Lubię Brzeźno, w którym niedługo zamieszkam, z jedynym w Gdańsku molem. I lubię okolice Kamiennego Potoku w Sopocie, bo tam jest taka plaża trochę oddalona od Gdańska i od Gdyni. No i oczywiście uwielbiam Starówkę. Stare miasto, powiedzmy, bo w Gdańsku nie ma Starówki.
Główne miasto.
Główne miasto. A to, co budzi mój największy podziw, to jest wyspa Spichrzów, bo ja pamiętam z młodości, jak mieszkałem tutaj z rodzicami w Gdańsku na Słowackiego we Wrzeszczu, że to był bardzo zaniedbany teren, a dzisiaj jest architektonicznie i cywilizacyjnie, infrastrukturalnie kawałkiem najlepszego świata, wyjętego gdzieś z Amsterdamu czy Rotterdamu. Tak się tam czuję. Jestem dumny, że to miejsce odzyskało życie i ducha, tętni życiem, zwłaszcza wieczorem. Więc lubię spacerować brzegiem Motławy na wyspie Spichrzów, a widzę, że to nie koniec, że cały czas powstają nowe budynki, nowe apartamenty. Gdańsk kwitnie i rzeczywiście z całym szacunkiem dla mojej Warszawy, którą uwielbiam, w której mieszkam, która jest nowoczesnym, bezpiecznym, pięknym miastem, to Gdańsk stawiam przynajmniej na tym samym poziomie.